głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Panteleimon Karczewski.
Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. Dziś opowiemy o postaci świętego Jana z Damaszku. Jest on jedną z najbardziej zasłużonych osób na gruncie muzyki cerkiewnej i tekstów liturgicznych, czyli właśnie tych obszarów, o których mówimy w audycji Głos Liturgii. Drodzy Państwo, życie świętego Jana z Damaszku ma wiele punktów wspólnych z życiem świętego Kosmy z Majumy, o którym rozmawialiśmy już w naszej audycji w odcinku 29. Odsyłam osoby zainteresowane. Ojciec Jana nazywał się Sergiusz Mansur i był chrześcijaninem, człowiekiem o znamienitym pochodzeniu. Mieszkał w Damaszku, w stolicy Syrii, ale także stolicy kalifatu, bo od 651 roku Damaszek był pod panowaniem arabskim. Sergiusz wykupił z arabskiej niewoli mnicha o imieniu Kosma i ten mnich został nauczycielem Jana, a także wychowującego się wraz z nim innego Kosmy, adoptowanego brata, przyszłego świętego Kosmę z Majumy. Pod kierunkiem mnicha bracia studiowali filozofię i inne nauki. Szybko czynili postępy. Po śmierci Sergiusza święty Jan odziedziczył po ojcu wysokie stanowisko na dworze kalifa. Został jego doradcą. Zwróćmy uwagę, że pobożny chrześcijanin otrzymał bardzo wysokie stanowisko na dworze muzułmańskiego władcy. Kalifowi zależało bardzo na otoczeniu się ludźmi zaufanymi i mądrymi, niekoniecznie tylko muzułmanami. Jan wkrótce awansował i został bezpośrednim doradcą kalifa, a de facto zarządcą całego Damaszku. Nie był to prosty czas dla młodego polityka, tym bardziej, że kalif wspierał różnego rodzaju sekty i grupy heretyków, które odłączyły się od chrześcijan. Chciał tym samym osłabić pozycję chrześcijaństwa. To były także czasy, kiedy zaczęła się herezja ikonoklazmu, czyli zwalczanie kultu ikon. O tym też mówiliśmy już nieco w odcinku 53 naszej audycji. Na tron cesarski wstąpił Leon III Zaurejczyk, ikonoklasta, i w 726 roku wydał on edykt nakazujący usunięcie ikon, czego symbolem był nakaz zdjęcia ikony Chrystusa z nadwejścia do pałacu cesarskiego. Święty Jan został obrońcą wiary, występował w obronie kultu ikon. Napisał zarówno traktaty teologiczne, jak i teksty śpiewane podczas nabożeństw. Jednym z nich był znany po dzień dzisiejszy troparion: Najczystszej Twojej ikonie kłaniamy się, o dobry, który śpiewany jest jako główny hymn niedzieli prawosławia. Wtedy, kiedy świętujemy pełne przywrócenie kultu ikon w chrześcijaństwie.
Przeciwstomu Twojemu obrazu pokłaniajmy blagi, prosiaśi prosienia pri grzeszeni naszych Chryste Boże. Волею благоволилися плотью взыти на крест, да избавиши я же создалися от работы враженья. Всем благодарствие новопиемти, радости исполнились, вся спасе наш пришел и спасти.
Przetłumaczmy utwór autorstwa świętego Jana z Damaszku. Preczystomu Twojemu obrazu pokłaniajem się błagi. Najczystszej ikonie Twojej kłaniamy się, o dobry. prosiaszcze proszczenia pregreszeni nasze Chryste Boże, prosząc o przebaczenie naszych grzechów, Chryste Boże. Волею бо благоволил еси плотью взыти на крест. Добровольне бовим захчалось тялом вступить на крыш. Да избавиши я же создал еси от работы вражия. Жеби выбавить то, что створилось, створение, от неволи у врага. Тем благодарстве новопиемти. Прето дзинкчинне воламе до тебе. Радости исполнил еси вся спасе наш. Напełniłeś wszystko radością, zbawco nasz. Przyszedłeś spasti mir, który przyszedłeś, by zbawić świat. Drodzy Państwo, w swojej twórczej pracy i obronie kultu ikon święty Jan atakował nawet samego cesarza, ikonoklastę. Oczywiście taka postawa nie spotkała się z przychylnością władcy i cesarz uznał naszego świętego za osobę szczególnie niebezpieczną. Posłużył się nawet oszustwem. Cesarz przedstawił kalifowi, czyli przełożonemu Jana, jego sfałszowany list, w którym Jan jakoby proponował cesarzowi pomoc w oboleniu kalifa i zajęciu Damaszku. Kalif rozgniewał się i nakazał odciąć świętemu Janowi prawą dłoń. Tę dłoń, która jakoby napisała ten list. Po tej karze święty Jan modlił się gorliwie przed ikoną Matki Bożej i przyłożył swoją odciętą rękę do jej ikony. I błagał, by pomogła ona mu w odzyskaniu swojej dłoni. We śnie miał widzenie. Ujrzał Bogu Rodzicę, która pocieszała go. I gdy się przebudził, zobaczył, że jego odcięta dłoń zrosła się z prawą ręką. Według tradycji uleczony święty Jan, gdy w cudowny sposób odrosła mu ręka, wykrzyknął dziękczynną pieśń. Twoja zwycięska prawica wspaniale po Bożemu wysławiła się w mocy. Po cerkiewnosłowiańsku te słowa brzmią: Twoja pobiedzicielna dziesnica w krepości prosławi się. A są to początkowe słowa rozpoczynające pierwszą pieśń pierwszego kanonu niedzielnego.
Czuj tropę ucho z leksia, feobre Boże niski we wokrzaste, aż ty gara fanate, oś pan stenić i penandi usze trafsze.
Słów kilka powiedzieć trzeba też o samej ikonie Matki Bożej. Po uzdrowieniu Jan ufundował srebrny odlew swojej uzdrowionej ręki i umieścił ją jako wotum na ikonie w monasterze świętego Sawy, do którego potem sam wstąpił. Stamtąd w XIII wieku ikonę sprowadził na górę Athos święty Sawa Serbski. Umieścił ją w monasterze Hilandar, jednym z najbardziej znanych prawosławnych monasterów świata. W atoskim klasztorze, tradycyjnie i nierozerwalnie związanym z Serbią. Ta ikona otrzymała nazwę Trójręka, czyli Troje Rucica, bo ma przecież dwie dłonie Bogu Rodzicy i jedną dłoń świętego Jana. I po dzień dzisiejszy jest ona bardzo czczoną ikoną, zarówno na Atosie, jak i w całej Serbii. Po tym cudownym uzdrowieniu, drodzy Państwo, święty Jan obiecał, że swoją rękę poświęci służbie Chrystusowi w obronie wiary prawosławnej. Na widok tego cudu kalif przywrócił Jana do poprzedniej godności, ale ten zrezygnował już z urzędu politycznego i wraz z bratem, z Kosmą, wyruszył do Jerozolimy, by zostać tam mnichem. Wstąpił do monasteru i przeszedł bardzo ciężki okres nowicjatu. By dobrze przyzwyczaić się do trudów życia mniszego, przełożony Jana zabronił mu zajmować się świeckimi czynnościami, filozofią, nauką. a w pełni oddać się fizycznej pracy na rzecz monasteru. Święty Jan złamał raz to polecenie, kiedy jeden z mnichów poprosił go o napisanie mu pieśni na pocieszenie. Jedne źródła podają, że chodziło o śmierć rodziców tego mnicha, a inne, że o śmierć brata, który także był mnichem w tymże monasterze. Nasz święty napisał wtedy piękne hymny, które do dziś stanowią serię sticher śpiewanych podczas pogrzebu. Część z nich omawialiśmy już w naszej audycji w odcinku 31 pod tytułem Pogrzeb Szkołą Życia. Odsyłam zainteresowanych, a my posłuchajmy jednego z tych pięknych tekstów na pogrzeb. Przetłumaczmy. Kaja życiejska ja sładość, prebywajet pieczali nieprzyczasna. Czyli jakaż słodycz życia nie jest połączona ze smutkiem. Kaja li sława stoit na ziemi nieprełożna. Jakaż chwała trwa na ziemi niezmiennie. Wsia sieni niemoszczniejsza, wsia soni prelesniejsza. Wszystko jest mniej trwałe od cienia. Wszystko bardziej złudne od marzeń sennych. Jedynie mgnowieniem i wsia sija śmierć przyjemlet. W jednym mgnieniu i wszystko to przejmuje śmierć. Nowoświecie Chryste lica Twojego, lecz w światłości Chryste oblicza Twego i w nasłażdzieni Twojej krasoty i w rozkoszowaniu się Twoim pięknem Jehoże i zbrał jesi upokoj, jako człowiekolubiec, czyli daj odpoczynek temu, którego wybrałeś, jako miłujący człowieka. Ten tekst, drodzy Państwo, podkreśla nietrwałość wszystkiego, co ziemskie. Wszystko przemija. Nasze ziemskie bogactwo, chwała, rozkosze są tylko tymczasowe, a celem życia każdego człowieka jest zbawienie. Święty Jan napisał tę piękną serię tekstów, jak już powiedzieliśmy, wbrew woli swojego przełożonego. On ukarał go za nieposłuszeństwo. Przyszły święty wykonał tę karę bez żadnego sprzeciwu, ale po pewnym czasie sama Matka Boża objawiła się starcowi i kazała, by ten pozwolił swojemu uczniowi napisanie tekstów liturgicznych, do których miał talent. Od tego momentu rozpoczęła się pisarska działalność świętego Jana. Wiele tekstów liturgicznych napisał on wspólnie ze swoim bratem, świętym Kosmą. Jan otrzymał wkrótce święcenia kapłańskie, a Kosmo został wybrany na biskupa miasta Majuma. Ona położona jest w dzisiejszej strefie Gazy. Jednym z najważniejszych dzieł świętego Jana, drodzy Państwo, był jego kanon na święto Paschy. Śpiewany po dzień dzisiejszy, nieprzerwanie, co roku w noc paschalną i codziennie w tygodniu Paschy. Posłuchajmy jego pierwszej pieśni. Zmartwychwstania dzień, rozpromieńmy się ludzie. Pascha, Pańska Pascha, ze śmierci do życia i z ziemi do nieba. Chrystus Bóg nas przywiódł, hymn zwycięstwa śpiewających. Oczyśćmy zmysły i ujrzyjmy Chrystusa, jaśniejącego w niedostępnym świetle swego zmartwychwstania. I usłyszymy wyraźnie, jak mówi: radujcie się, nam hymn zwycięstwa śpiewającym. Niebiosa niechaj godnie cieszą się i ziemia niech się raduje, niech świętuje świat cały, widzialny i niewidzialny, albowiem Chrystus, radość nasza, zmartwychwstał. W swojej poetyckiej twórczości święty Jan inspirował się rzecz jasna Pismem Świętym. To była dla niego oczywiście baza, ale korzystał także z twórczości wcześniejszych ojców Kościoła, z ich homilii, traktatów teologicznych, a także z pewnych pojęć filozofii antycznej. W swoich dziełach pokazał wielką wiedzę i erudycję, nie tylko na poziomie teologicznym. Był on także wielkim poetą. Nie tylko napisał teksty liturgiczne, ale on je stworzył według starożytnych zasad. Na przykład kanony na Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie i Pięćdziesiątnice są napisane w tak zwanym trymetrze jambicznym. Cóż znaczy to pojęcie? To starożytna miara iloczasowa, uwzględniająca rytm i akcenty. To jeden z najtrudniejszych stylów używanych w greckiej poezji antycznej. Jeśli poeta umiał pisać swoje dzieła właśnie w taki sposób, to świadczyło to o jego ogromnym kunszcie. Ale innym, jeszcze ważniejszym osiągnięciem świętego Jana było uporządkowanie melodyki cerkiewnej w system 8 tonów. Otóż hymnograf wykorzystał 4 starożytne linie melodyczne, do których dołączył 4 im pokrewne, mówiąc z greki plagialne, i w ten sposób zamknął muzykę liturgiczną w 8 tak zwanych tonów, czyli 8 stylów melodycznych. Liczba 8 jest nieprzypadkowa, bo ona zawsze w teologii odnosi się do życia wiecznego. 8 dzień to dzień zmartwychwstania, ale to także symbol wieczności. Symbol, który przyjął nawet świat nauki. Przecież 8 obrócona o 90 stopni to w matematyce symbol nieskończoności. I ten system 8 tonów opracowany przez świętego Jana szybko przyjął się w prawosławnym świecie, ale został także wykorzystany na zachodzie w chorale gregoriańskim. Na tę recepcję miał wpływ cesarz Karol Wielki. Jemu bardzo spodobało się prawosławne nabożeństwo, w którym uczestniczył, z bizantyjskim śpiewem. On odbywało się w cerkwi w greckim przedstawicielstwie, czy mówiąc dzisiejszym językiem, w greckiej ambasadzie. Wyjątkowość systemu 8 tonów polega na tym, że w oryginale, w dawnym zamyśle sztuki bizantyjskiej, te melodie miały być pozbawione emocji. Spokojne, mistyczne, do tego stopnia, że te same melodie mogły być używane do śpiewania tekstów na Paschę i na Wielki Piątek, na radosne Boże Narodzenie i na pogrzeb. Bo rzeczywiście jest tak, że na przykład stichery w tonie drugim mamy i w tygodniu paschalnym, ale i w Wielkim Tygodniu. A ponadto każdy ton wykorzystywany jest w codziennych nabożeństwach przez cały tydzień, od niedzieli począwszy, a w sobotę skończywszy. Po skończeniu śpiewu i czytania materiału na ton pierwszy rozpoczyna się wykorzystanie tonu drugiego, następnie trzeciego i tak dalej. I po wykorzystaniu już całej kolejki 8 tonów wracamy ponownie do pierwszego. I materiał liturgiczny na te 8 tonów, podzielonych na 7 dni, czyli de facto 56 dni, powtarzanych w ciągu roku kilka razy, odnajduje się w księdze o nazwie Oktoich. Od słów Ochto, 8, i Ichos, czyli ton. Tę księgę stworzył właśnie święty Jan z Damaszku i on jest autorem większości jej tekstów, chociażby kanonów na niedzielnych jutrzniach czy specjalnej kategorii sticher śpiewanych na wieczerniach w soboty wieczorem o nazwie dogmatyki. Posłuchajmy, drodzy Państwo, dogmatyku 8, ostatniego. Myśmy omawiali go już w ostatniej audycji, więc jeśli chodzi o tekst, odsyłam do poprzedniego odcinka. Ale posłuchajmy go teraz w greckim oryginale, czyli tak jak napisał go święty Jan z Damaszku.
O Wasilek!
Święty Jan napisał też hymny na cześć wielu świętych. Świętego Jana Chrzciciela, apostołów Piotra i Pawła, Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nysy, Jana Złotoustego i wielu, wielu innych. W sposób szczególny zwracał się modlitewnie do Najświętszej Bogu Rodzicy. Wśród tekstów jego pióra jest wiele znanych utworów. Spośród nich warto wspomnieć o hymnie śpiewanym na liturgiach świętego Bazylego Wielkiego. Tobą raduje się całe stworzenie. Posłuchajmy. i przetłumaczmy utwór. O Ciebie raduje się błogodatna ja wsiaka ja twar. Tobą raduje się pełna łaski całe stworzenie. Angielski sobor i człowieczeski rod. Anielskie zgromadzenie, anielski chór i rodzaj ludzki. O świeszczennej chramie i raju słowiesnej. Uświęcona świątynio i duchowy raju. Dziewstwienna ja pochwało, chlubo dziewic. I zniejarze Bóg w opłotisia i młodzieniec byść, w którą Bóg wcielił się i stał się dzieckiem. Preżdzie wiek syj Bóg nasz, Bóg nasz przedwieczny, czy będący przed wiekami Bóg nasz, łożysna, bo Twoja prystoł sotwory, uczynił bowiem Twoje łono tronem i czrewo Twoje prostrannie je niebieso dzieła. Tu mamy dwa określenia na łono, i łożysna, i czrewo, a więc uczynił łono Twoje większym od niebios. O Ciebie raduje się błogodatna ja wsiaka ja twar, sława Ciebie. Tobą raduje się pełna łaski całe stworzenie, chwała Tobie. Święty Jan odszedł do wieczności w dniu 4 grudnia. Trudno ustalić jednoznacznie rok śmierci. Najczęściej przyjmuje się, że był to rok 749, ale istnieją także różne inne wersje. Święty Jan, który do końca życia pozostał mnichem monasteru świętego Sawy, położonym na wschód od Jerozolimy, tam też został pochowany. Pamięć świętego Jana obchodzona jest co roku właśnie 4 grudnia. W starym stylu będzie to dzień 17 grudnia i to ten sam dzień, w którym przypada liturgiczna pamięć świętej Barbary, wielkiej męczennicy. Drodzy Państwo, o nauczaniu dogmatycznym w hymnach świętego Jana z Damaszku napisał książkę arcybiskup białostocki gdański Jakub. Odsyłam osoby zainteresowane. A my tymczasem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już teraz zapraszam na odcinek kolejny we czwartek za 2 tygodnie. Naszym tematem będzie święty Ambroży z Mediolanu, autor m.in. znanego w całym chrześcijaństwie dzieła Te Deum, czyli po cerkiewnosłowiańsku Ciebie, Boga chwalim. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Była to audycja Głos Liturgii.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.